byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
Warto było robić nową zajawkę Gramy na Maxa, żeby zobaczyć uśmiech Patryka po mojej lewej stronie.
Wow, powiem ci, brawa.
Dopiero drugi
pierwszy
tydzień.
Pierwszy raz to słyszałem. W zeszłym tygodniu nie miałem, jakoś tak wpadłem wiry swoich zadań, ale sztosik.
Też mi się bardzo podoba. Patryk Gałach razem ze mną, będziemy mówić o Loop Game Conference. Paweł Typiak przed mikrofonem, dzień dobry. Bartek Matla za kamerami. Będę cię prosił, żebyś bliżej mikrofon sobie zrobił, przyjaciel.
Okej, okay. raz,
jest
super.
Od razu pięknie. Konferencja trwa w międzyczasie, więc pewnie jednym okiem też rzucacie wzrok swój na konferencję. Natomiast, chyba Hellblade pokazują, nie wiem, bo wypadłem w ogóle, skupiłem się już na audycji, ale my będziemy mówić nie o konferencjach, chociaż nie, będziemy mówić o konferencjach. Bo już w najbliższą sobotę i niedzielę Loop Game Conference. Opowiadaj.
Tak. Gdzie ja bym tu mógł zacząć? Wiecie co? W zasadzie może takie małe backstory, bo w zasadzie gdzieś już przy którejś poprzedniej audycji wspominałem o tym, że no, Lublin Game Dev w tym roku w ogóle obchodzi swoje dziesięciolecie jako społeczność. Ale czy wiecie, jaka jest historia? Skąd w ogóle Lublin Game Dev wziął się w Lublinie?
Ja nie wiem.
No właśnie.
Przenieśli nam stolicę ze Krakowa.
Wiesz co, w sumie bardzo fajnie, że zahaczyłeś o Kraków, bo to w zasadzie się tam to zaczęło. Potem jak zacząłem swoją pracę w Game Devie, swoją pierwszą w ogóle pierwszy miesiąc, miałem okazję z Łukaszem Wójcikiem, Łukasz, jak nas słyszysz, pozdrawiam, dalej działamy, miałem okazję pojechać do Krakowa na drugą wtedy edycję konferencji Digital Dragons.
Tak jest.
No i w zasadzie po drodze w tą i z powrotem tak sobie gadaliśmy, że kurczę, jest taka konferencja game devowa w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, w Trójmieście, nawet w Siedlcach coś game devowego
nawet
było.
Nawet w Siedlcach,
a w Lublinie nic. No i tak stwierdziliśmy, że...
Ja nawet powiem ci, że ostatnio przejeżdżałem przez Siedlce i się pytam jakiegoś ziomka, co wy tu macie? Oni, no konferencję game devową, a co?
No właśnie, to znaczy od tamtego czasu z Siedlec się już wyprowadzili,
To był... I ta ściema nie przeszła, dobra,
Bo wtedy bodajże zjazd twórców gier był organizowany wtedy w Siedlcach, no teraz to się przeinaczyło
tak,
na...
Tak, ZTG było coś takiego.
Dokładnie, no teraz to jest już Game Industry Conference, które jest przy okazji PGA, także też tam zapraszam akurat po wakacjach, będzie w Poznaniu. No i właśnie tak sobie gadaliśmy, że kurczę, nie ma w Lublinie nic. No oczywiście w związku z tym, że ja byłem totalna świeżynka, jeszcze studencik pierwszego roku, no to stwierdziłem, że nie będę się napalał na organizowanie konferencji, po prostu zaczniemy od takich spokojnych, comiesięcznych spotkań w Padbarze.
Tak było.
Bo to jeszcze w ogóle były początki, znaczy nie wiem czy początki, no ale... Padbar był pierwszym takim miejscem w ogóle w Polsce, w Lublinie.
Tak jest.
Gdzie właśnie idealnie się to złożyło. No i stwierdziliśmy, że od tego zaczniemy. Od tego 2013 roku już tych spotkań mieliśmy od grama. Przy okazji organizowaliśmy różne wydarzenia typu warsztaty stworzenia gier, no konkursy, o których też już parę razy tutaj miałem okazję wspominać. No i tak w sumie... Doszliśmy już do tego momentu, że trzeba by było zrobić ten takie większe walnięcie. No, dekada to jest naprawdę coś niesamowitego i stwierdziliśmy, że kurczę, no idealnie byłoby zorganizować już taką konferencję, taką prawdziwą konferencję game devową tutaj u nas w Lublinie.
Tada!
Tada!
W najbliższą sobotę i w niedzielę Loop Game Conference. Co będziemy mogli zobaczyć na miejscu, poza oczywiście częścią ekipy Gramy na Maxa i także nowymi twarzami, które się pojawiają w GNM-ie. Co tam będzie? Bo będziemy odwiedzać oczywiście to miejsce, będziemy na warsztatach, jasne.
Zapraszam. Ogólnie, tak jak wspomniałeś, 17-18 czerwca razem na Wyższej Szkole Administracji przedsiębiorczości i administracji w Lublinie. Będziemy organizować właśnie wspólnie tą konferencję Lub Game Conference. Mhm. I co będzie podczas tej konferencji? Po pierwsze, główny punkt programu, no to dwa dni naprawdę fajnych, inspirujących prelekcji. Eksperci i to od nas z Lublina, i to też w zasadzie przyjeżdżają do nas z całej Polski. Będzie można się naprawdę fajnych rzeczy dowiedzieć, gdzieś tam zaczynając od tych tematów, jak w ogóle zacząć swoją pracę w game devie. Może komuś strzeli do głowy, jak otworzyć swoje studio i może nawet nie wie, jak dużo rzeczy nie wie przy tej okazji, to ja akurat będę miał okazję coś o tym poopowiadać. Będzie trochę o pracy w game devie, czyli jak to wygląda od strony artysty, czego może się spodziewać projektant gier i wiele, wiele, wiele innych. Wszystkie informacje na temat prelekcji są dostępne na stronie lubgame.pl. Także w międzyczasie zachęcam, żebyście sobie tam zerknęli. A poza prelekcjami, no bo to oczywiście jedna rzecz, możemy sobie tam posiedzieć na auli, ale żeby od czasu do czasu sobie odpocząć, to będziemy też mieli tam przygotowaną strefę gier. Oczywiście będzie można sobie tam pograć zarówno w takie bardziej dostępne tytuły na konsolówce, planszówki, ale też gry, które są tworzone u nas tutaj w Lublinie. Będzie na przykład Pyramid Games ze swoimi grami, Black Eye Games, Sylwek będzie też, mam nadzieję, z Sunrise GP, która też było tutaj u nas w Lublinie tworzone, i naprawdę, naprawdę dużo fajnych gier. Więc zapraszam już chociażby z tego powodu, a przy okazji gdzieś w to wszystko wplątane będziemy mieli taką małą grywalizację, gry konferencyjną pod tytułem Złap Koziołki, o których będziemy jeszcze informować na naszych socialach.
No to ja powiem szczerze, że usłyszałem wszystko, co chciałem usłyszeć. Jestem bardzo zachęcony. Tylko pytanie, bo wiem, że warsztaty się wyprzedały.
Tak, niestety się już wyprzedały, ale...
prelekcje jeszcze można zdobyć cały czas.
Tak.
Miejsc jest coraz mniej, bo zostało tylko...
Miejsc zostało, no, może jeszcze gdzieś tam ponad setka,
to
ale
niedużo.
To już jest naprawdę niedużo.
Więc
na pewno...
drodzy słuchacze, drodzy fani gier wideo, przyjeżdżajcie do Lublina, bo Lub Game Conference już w najbliższy weekend i jeżeli macie taką możliwość, rejestrujcie się już teraz. Gdzie?
Tak, sama konferencja jest darmowa, więc spokojnie możecie się rejestrować, przyjeżdżać, zapraszam serdecznie.
Tutaj nie mówi się darmowa, tu się mówi za free.
Za free, przepraszam. Konferencja jest za free.
Tak jest.
Także zapraszam serdecznie. Rejestracja, informacje na temat konferencji są dostępne na stronie lubgame.pl, także zapraszam tam po wszystkie te informacje. Będziemy jeszcze, może gdzieś zrobimy jeszcze listę rezerwową na warsztaty, ale to będziemy też pewnie informować, no już raczej nie dzisiaj, pewnie jutro.
Okej, to w takim razie zapraszamy Was bardzo gorąco, lubgame.pl.
Tak, dokładnie.
Dobrze, i tam możecie się rejestrować. Patryk Gałach, Lub Game Conference już w najbliższy weekend. Dzięki, Patryk, że znowu nas odwiedziłeś. Zawsze jak robisz coś szalonego związanego z grami, bardzo cię proszę, przychodź tutaj do nas od razu.
Będę wpadał za każdym razem.
Zostawiamy was z muzyką. Ja nie wiem, jaką włączę. A może...
Brutal Legend.
Czekaj, zobaczę? Nie, nie mam pod ręką, przepraszam, ale mam z Sonika coś.
Goodbye, no looking back. You were
gramy na maksa.
Ja nie wiem, co robi Mateusz Zdanowicz, ale on chyba myśli, że nastojąco będzie prowadził audycję. Jak masz ochotę, proszę bardzo, panie Mateuszku.
Nie, ja po prostu się dowiedziałem, że Armored Core 6 wychodzi 25 sierpnia.
Na chwilę przed wrześniem.
Dwa dni później jest Baldur's Gate 3.
Aha.
A później jest Starfield. I co ja zrobię teraz?
Starfield, dodatek do Cyberpunka, który jak się okazuje będzie wymagał przejścia całej gry praktycznie, żeby dostać wszystko, co się chce. Tam jeszcze połowa tych gier, co były ogłoszone, że wychodzą w tym roku, to jest okres końcówka sierpnia sama, Armored Core się zaczyna i kończy się koło 20 października ten okres, że wszystko wychodzi
to
po
jest prostu. Tak, bo ja sobie myślałem, dobra, będę jakoś połączę Baldura i Starfielda, nie będę żonglował, ale Armored Core jeszcze? Mhm. No i
jak? Przesadzili.
Nie da rady. Może obu opóźnili Armored Core. O, tak.
Panowie, będziemy mówić o konferencjach oczywiście. Czekaj, muszę Pawła podświetlić, tak. Bo jak ja widzę obrazek, jaki jest na Pawła, to po prostu...
O nie.
Aż mi jest przykro, że jesteś taki ciemny. Czekaj, jeszcze cię wyświetlę.
O. A jesteś ciemny.
Ale od razu lepiej. Tylko tak postawię tutaj.
Bo nie przyjąłem jeszcze światła konferencji
chłopak.
Ubisoftu. Ty oglądałeś w ogóle konferencje poszczególne?
Nie wszystkie, niestety, ponieważ dużo pracowałem.
Bo jest taka jedna konferencja, którą gdybyś obejrzał, to byś ją na pewno docenił jako ktoś, kto całe życie oglądał E3 i gdzieś tam ma jakieś doświadczenie.
O, było coś takiego? Tak, takie żenujące żarty i tak dalej.
O, Ubisoft.
Tańczenie Just Dance, wiesz.
Zrobił taką w stylu takiego naprawdę starego E3 konferencję i to się tak wyróżniało, bo wszyscy teraz robią te directy, nie?
Tak.
Na 5 sekund się ktoś pojawia na scenie, coś tam wspomni i bam, zwiastun. Nie ma bullshitu, tylko oglądamy gierki. A tutaj nagle wychodzi Ubisoft z nory, przeteleportował się z 2015 roku i masz wszystko. Masz dewelopera na scenie, który nie zna w ogóle angielskiego i czyta z kartki fonetyczny zapis.
Oh.
Masz właśnie kiepskie żarty, masz tańczenie, masz gameplay, na którym ktoś gra chyba na żywo i nie potrafi za bardzo grać.
Wszystko, co lubiłem w starych,
i dramatyczny scenariusz tych wszystkich przemów przed grami, nie?
Tak, ktoś wchodzi na scenę i pół godziny mówi dramatycznie takim tym o tym, jaka będzie ta gra, co chcą tam osiągnąć, a potem dopiero zwiastun, nie? Zamiast tak jak wszędzie indziej, czyli pięć słów, potem zwiastun i może w czasie zwiastunu parę kolejnych, nie? Także łezka wokół dla tych, którzy dawno nie mieli okazji doświadczyć takiego prawdziwego, wiesz.
Panowie, to nie jest przypadek, że dzisiaj cała ekipa GNM Plus jest razem ze mną, czyli Mateusz Widut, Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra, ponieważ jutro nowy GNM Plus wychodzi, to będzie odcinek, który trwa 120 minut. O, czekaj, włączę ci mikrofon, będzie
prawie
lepiej.
Prawie 2 godziny wyszło, no. Prawie 2 godziny.
Prawie 2 godziny.
120 minut. No tak, godzina 45, więc...
Okej. Rozumiem, że poruszyliście na pewno wszystkie tematy związane z konferencjami i niekoniecznie. No, jest tego właśnie...
Prawie. Tyle się dało.
Panowie, jest tego tak dużo, że ja jestem troszeczkę przytłoczony, ale ja myślę, że moglibyśmy zrobić takie największe zaskoczenia, jeżeli chodzi o nie E3, bo było tego też bardzo dużo i ja bardzo chciałbym zacząć. Mam na sprzedaż konsole Xbox Series X, 1 terabajt, jakby ktoś chciał dobrą cenę dać, bo nie ma Gearsów 6. Jak nie ma Gearsów 6, to po co mi ta konsola?
No niestety.
No żeby zagrać Starfielda.
Ale zagrasz kiedyś, Paweł. Za 2 lata podejrzewam, że zagrasz w Gearsów.
Ja się boję, że oni ubiją mi tę serię, to już 4 lata. 4 lata minęły.
Pisałem to na naszym czacie wewnętrznym, nie wiem, czy przeoczyłeś.
Pamiętam, że dopiero zapowiedzieli
tak, dopiero pracę... w lutym tego roku zapowiedzieli takie pełną parą, że ruszają pracę nad grą. Nie wiem, czemu tyle czasu im to zajęło. Być może był jakiś restart po drodze.
Z Bioshockiem. Też mówi się, że Bioshock 4 w ogóle nie powstanie, bo już 4 razy zaorano ten pomysł.
Przy czym tutaj mamy o tyle lepszą sytuację z Gearsami, że jednak to studio pokazało, że potrafi. I że może coś tam nie wyszło, ale no jednak...
A Mateusz wie, co mówi na temat projektów, które są orane, a potem ożywiane, bo on czeka jeszcze na Dragon Age'a.
A, rozumiem. No tak, rzeczywiście. Ale panowie, właśnie, skoro jesteśmy przy tych wielkich, których brakowało, jakich tytułów...
Song!
Czy ja mogę powiedzieć tak, o 2 tytułach, których mi brakowało. Właśnie Dragon Age, gdzie to był okrutny żart ze strony Pawła. Dragon Age od Dreadwolf spodziewałem się może na PC Gaming Show, może na jakimś... na Xboxowym, bo czasem Xbox też z EA tam łączył siły troszeczkę. Ale nigdzie tej gry nie ma faktycznie, więc to potwierdza te wszystkie doniesienia i plotki, że tam... Nie dzieje się za dobrze w tym developmencie w BioWare, a szkoda wielka, no, że tego Dragon Age'a nie zobaczymy jeszcze pewnie długo. A druga rzecz to właśnie Hollow Knight Silksong, gdzie w zeszłym roku, 12 czerwca 2022 roku, Xbox odpowiedział na pewnego tweeta, gdzie ktoś pisał, to znaczy, że wszystkie te gry ukażą się w ciągu najbliższych 12 miesięcy? I Microsoft odpowiedział z oficjalnego konta, tak, to właśnie to znaczy. I nie mamy Hollow Knighta Silksong do tej pory, nawet na
nawet
premiery
nie pojawił
mamy,
się w ogóle
nawet się nie
na
pojawia na konferencjach
całym,
od dawna.
Nie 3.
Ale także, no. Ja wówczas nie wierzyłem, że Diablo się pojawi 4 w ciągu 12 miesięcy. Dla mnie to też była taka pieśń przyszłości, a proszę bardzo już diabełka sobie gramy. Mati, a tobie jakich gier brakowało? Masz jakieś takie tytuły, na które liczyłeś, że będą?
Wszystkim Stalkera 2, który był na ostatniej konferencji Microsoftu pokazywany i tutaj liczyłem chociażby, rozumiem, no ze względu na sytuację międzynarodową i tak dalej, że te prace mogą się przeciągać i to niekoniecznie jest tak, że tam coś złego się dzieje, w sensie takim z samą grą. Ale chociaż, no nie wiem, zwiastun, powiedzenie, nie wiem, przyszły rok 2024, a tutaj nic się nie wydarzyło.
Chociaż akurat w sytuacji tego studia może jakby dobre, niech już nie tracą czasu na produkcję zwiastunów czy coś tam, bo to też jednak
kosztuje. Tam jeszcze w międzyczasie był kolejny wyciek duży, także no ten development jest skomplikowany do pewnego stopnia.
Oni mieli duże problemy, bo ktoś wykradł ich dane z Stalkera 2, w ogóle
chyba ze dwa razy nawet, więc...
Ale nic poważnego z tych wykradzionych rzeczy. Jakby to nie jest, że gra
nie jest jak GTA 6, chodzi, tak? Nie? Że prawdopodobnie gra się opóźni sporo.
Drugi tytuł to też mieliśmy Indiana Jonesa.
Tak, to też.
Tak, i dlaczego go nie ma? Tym bardziej, że w tym roku przecież będziemy mieć film. Jakby ja naturalne by było trochę na tym hypie pojechać.
W momencie, kiedy oni pokazali ten teaser, że robią Indiana Jonesa, nie mieli moim zdaniem nic poza teaserem wtedy. Dopiero zaczęli jakieś tam wstępne na karteczkach rysować sobie
kapeluszy. To można jeszcze raz, tak?
Jeszcze jeden zwiastun CGI, w sensie zatrudnić zewnętrzną firmę w sumie, żeby zrobiła tylko CGI.
I już tak na
I
koniec...
I kręcimy ten młynek przez następne 10 lat.
Już żadna konkretna gra, chociaż mógłbym powiedzieć, że Gearsy, że może Halo jakieś nowe.
Ja mam Silent
lub Hill też 2. Halo, które zapowiedzieli, że naprawią i będzie ten dodatkowy...
Halo jest fajne.
I tak dalej.
Działa fajnie.
Ale brakowało mi po prostu takiej wisienki na torcie. Nawet takiego... pokazania właśnie logo, Gearsy nowe i tyle. To wszystko.
A tu się zgodzę. Na żadnym z pokazów nie było czegoś takiego.
Że dla mnie pokaz Microsoftu był najlepszym pokazem. I tutaj nie wychodzi żadne moje fanboystwo, czy też fanostwo do Xboxa.
Tymczasem na koszulce.
na koszulce logo Xboxa i Bethesdy. Ale... No, brakowało czegoś takiego, tak? To był super pokaz i dużo gier, na które czekałem, zobaczyłem. Dużo gier, na których nie czekałem, dowiedziałem się, że powstają, jak na przykład Clockwork i też będzie fajnie. No, ale taka wisienka na koniec. Dla mnie nie jest wisienką zaprezentowanie nowego Xboxa Series S, tylko kolorze czarnym,
z większym
dyskiem, ale w cenie tak naprawdę realnej. Bo też te nowe, te białe Series S można kupić za 800-900 zł w takich okolicach. No to ten...
Ale to w super promocjach jakichś, to bardzo rzadko.
No dobra, to przynajmniej, wiesz, 500-600 zł droższy jest. Tu już jest niebezpiecznie blisko Xboxa Series X, więc jaki jest sens wydawać tak dużo.
Szczególnie,
nie?
Że ostatnio karty potaniały, te rozszerzenia, ze względu na to, że już jest konkurencja, nie tylko Seagate je robi, więc ceny bardzo mocno spadły, prawie o połowę.
Powinni zrobić białego Series X zamiast czarnego Series S, bo na białym...
Bez napędu.
Tak, i nie widać kurzu, więc lepszy jest.
Więc by był tańszy, bo nie ma napędu.
Ale miałby tych 12
ale by miał moc najmocniejszej konsoli na świecie.
Żeby uciągnąć Starfielda w 30 klatkach.
Tak.
Z tymi wisienkami na torcie to mi się wydaje, że ludziom brakuje po prostu tych dziwnych teaserów typu... Tak, no właśnie, Elder Scrolls 6... góry, a potem 5 lat później nie wiemy nic o tej grze, w sensie gdzie się mniej więcej dzieje i to
tutaj
tyle.
Chyba case Cyberpunka pokazał, że nie ma co się napalać na gry, bo potem różnie może być, prawda?
Ostatnie lata i te duże, bo też COVID opóźniał wiele developmentów i przez to dużo gier, które teraz widzimy na E3, to są gry, które często już słyszeliśmy o nich w czasach przedcovidowych albo w czasie COVID-a i to się mocno opóźniało.
Czyli nie Before Christ, tylko Before COVID.
Tak, dokładnie. No jakby dla mnie to na tych pokazach były takie, znaczy jak Clockwork po prostu mi się podobało, ale to Starfield jakby miał być tą wisienką wyraźnie dla Xboxa.
Tak.
Natomiast ja też mam grę, której moim zdaniem nie, znaczy której żałuję, że nie było i bardzo na nią czekałem, a zapomniałem, że na nią czekałem, bo było tyle ciekawych rzeczy.
Crysis 4?
Nie. Tak, ale znaczy nie miałem zamiaru tego powiedzieć, ale tak.
Bo ale czekaj, to też warto tak zapytać Paweł, czy ty na przykład, Paweł Typiak, czy ty wiesz, że Crysis 4...
Dwóch Mateuszów, dwóch Pawłów, tak, świetnie się zebraliśmy.
Sumie, tak, musimy się zmienić. Czy ty wiesz, że Crysis 4 powstaje oficjalnie?
Nie wiedziałem o tym.
Mam wrażenie, że mało osób w ogóle pamięta, że ta gra powstaje. No. Bo tak zapowiedzieli ją tak trochę chyłkiem, tak gdzieś z boku i nikt nie wie, że faktycznie robią.
Ja myślałem, że może pod koniec Summer Game Fest się pojawi, ale nie ma. Natomiast to, czego nie było i było zaskakujące dla mnie, że tego nie było, to dodatek do Elden Ringa, Shadow of Erdtree.
Faktycznie.
Szczególnie, że, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że ten Armored Core tak szybko wychodzi, ja w ogóle zapomniałem o tym. Mm-hmm. I jako, że on wychodzi już teraz w sierpniu 25.
To już jest skończony.
Tak, to oni już, jakby to nie jest tak, że oni siedzą i nad tym dłubią, tylko ten dodatek gdzieś, na pewno wiemy, że powstaje, wiemy, że ma być, no to, a nic.
Ale
nic
z dobrej wiadomości przynajmniej nie wyjdzie w tym roku.
Może na, może na Gamescomie coś się dowiemy.
Ale nie wychodzi w tym roku.
Panowie, Król Sucharów ciekawą rzecz zauważył, że w tym poście, gdzie Xbox wymieniał gry, które wyjdą za 12 miesięcy, nie było nigdy Silksonga. Na samej konferencji Sarah Bond dopiero po Silksongu powiedziała, że kolejne gry z pokazu wyjdą w ciągu 12
miesięcy.
Tak, ale
nie chodzi o to, że potem ktoś dopytywał o to na Twitterze i oficjalne konto odpisało, że tak, i potem oni potwierdzali, bo właśnie ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
No bo to też było pamiętam robione rok temu właśnie pod tym hasłem, że to są tylko gry na następne 12 miesięcy. Mm. Dlatego się nie hype, znaczy no niektórych nie będzie, no trudno, przepraszamy, nie? Ale...
Czyli dla ciebie tylko Gearsów brakowało, tak?
Znaczy nie tylko Gearsów, bo na przykład chciałbym zobaczyć Devil May Cry 6. Mogliby zrobić teaserek nowego Residenta, to już w końcu 2 lata od
Szczególnie,
ósemki.
Że Devil May Cry 5 kończy się w taki sposób, że ja w ogóle byłem pewien, że będzie dodatek fabularny. Mm-hmm. A tymczasem tak...
A przecież sprzedało się podobno rewelacyjnie, więc
ale Capcom ma pełne ręce roboty też, nie? Bo...
Tak. A tak poza tym to wielu rzeczy mi nie brakowało, ponieważ no, dostałem naprawdę sporo. Jak zobaczyłem Mossa z IT Crowd, który był... jako postać w grze Fable. I w ogóle wiecie, o co chodzi z tym, że tam mieliśmy małą postać i on był takim wielkoludem i...
Tak.
Bo ja nie wiem.
On będzie na końcu olbrzymem. Fasola. Po prostu.
Po prostu, on tak. będzie olbrzymem.
W sensie, słuchaj, masz fasolę magiczną.
No tak.
Jest tam scena, bo on jakby opowiada o czymś, o tej bohaterce i widzimy te flasze jakby do tego, co ona tam robi. I jest taka scena bardzo króciutka, gdzie ta fasola rzeczywiście wyrasta. I ona się po prostu wspiera do niego. I on ją ten... To jest ten klasyczny, wiesz, gigant, co tam na końcu fasoli sobie...
I to najfajniejszy zwiastun, moim zdaniem, targów, tak, jeżeli chodzi o taki... No po prostu reżyseria i humorek i...
Szczególnie, że to miało być...
Tak, niekoniecznie lepsza gra targów, ale no, tak. Zwiastun bardzo...
Bardzo przyciągał od samego początku i to taki in-game footage był także, prawda, że teoretycznie, no bo nie zobaczyliśmy za dużo tam
gameplayu.
Tak,
ja myślę, że to bardziej cutscenki, tak?
Tak, bo prawa Boże być zbliżone, nie?
Okej. Okay. Natomiast bardzo mocno przykuł moją uwagę South of Midnight. Bardzo mi się w ogóle podoba tytuł,
tak.
Czyli Południe Północy.
Tylko też właśnie, co to będzie za granie.
Tylko pytanie,
problem,
czy w języku angielskim też to ma taki sens nie. jak w polskim, bo w polskim to ma rewelacyjny tytuł, Południe Północy. Mam nadzieję, że tak będzie.
Na południe od północy w sumie.
Na południe od północy, to jeszcze lepiej, prawda?
Co tak. jest na południe od północy? Południe. No mogli nazwać południe. Mogli nazwać południe i postawić, nie? Ale w każdym razie, nie wiem, czy kojarzysz takie gry jak We Happy Few albo Contrast.
Mm-hmm. Tak.
To jest to samo studio, więc oni właśnie są znani z takiej grafiki stylizowanej troszeczkę. Więc to będzie, ale jaka to będzie gra, czy to będzie gra akcji, czy to będzie narracyjna jakaś przygoda? Może gra akcji, bo ta bohaterka miała jakąś broń i tam szukała potwora.
Tak, ale od razu powiem dla wszystkich naszych widzów i słuchaczy, widzów, ponieważ jesteśmy na Twitchu i na YouTubie w tym momencie, że my zaczynamy teraz tylko trochę temat tych konferencji, bo 2-godzinny podcast jutro wleci na Spotify i na YouTube i będziecie mogli posłuchać, co chłopaki sądzą szerzej na temat wielu tytułów. Ale panowie, Star Wars Outlaws to jest po prostu jakiś fenomen. Ta gra jest taka, że ma się ochotę od razu powiedzieć shut up and take my money.
O proszę, mamy, właśnie widzieliśmy też...
A ja nie, wiesz, że jestem przeciwny Star Warsom. Nie umiem ani grać, ani oglądać tego, bo to jest dla mnie odrzucające. No a to jest wow!
To jest bardziej może mainstreamowe, nawet bardziej niż gry z mieczami świetlnymi i mocą. Bo niektórzy może chcą... Może shootery są bardziej mainstreamowe niż gry z Jedi. To też może to w tym tkwi problem. Wygląda ładnie. Mamy powrót, nie wiem, czy zauważyłeś, bo mam wrażenie, że część osób nie zauważyła, albo myślą, że to tylko w trailerze, ale to będzie gra taka jak The Order, że mamy panoramiczny, super rozciągnięty obraz i paski czarne ekranu. Chyba. Mhm. Chyba, bo tam też zauważyliśmy, że interfejs jest tak trochę zrobiony, że może to tylko na potrzeby gameplayu, ale jasne. Czemu?
Trailer Payday 3 przypomniał mi, że nie mam znajomych, z którymi mógłbym ukradać banki i nigdy nie miałem takiej ekipy, którą ten napad na bank wyglądałby tak, jak w tych trailerach, ale kto wie, może dwóch Mateuszów, dwóch
Teraz
Pawłów.
Będzie łatwiej.
Przede wszystkim nie ma takich ekip. One nigdy nie wyglądają tak jak na zwiastunach.
Tak. Ale teraz będzie łatwiej, bo Payday 3 będzie w Game Passie, a na innych konsolach będzie płatny.
O, czyli mając Game Passa będziecie mogli
Ale
sobie
dobra, a będzie crossplay?
Pewnie tak, jeszcze będzie day one.
Jak ja się cieszę, panowie, że w końcu crossplay staje się powoli standardem. To jest... Marzyliśmy o tym kilka lat temu. I
a
mówiliśmy...
w Mortalu nie będzie na premierę.
Nie dopiero, gadaj.
Dopiero po premierze mają wprowadzić, no. Ale o Mortalu usłyszycie więcej w osobnym materiale.
Tak jest. Persona 3 Remake i Persona 5 Taktika. To znowu jest odpowiedź... Ja bardzo proszę, wracajcie do naszych starych audycji. Pamiętacie, jak ja mówiłem przy Gears Tactics, że życzę każdemu fanowi danego uniwersum, żeby dostał swoją grę taktyczną. Tak. Devolai, jak mawiają Francuzi.
Z Persona 5 już zrobili już z Persony 5.
Mordobicie, Golden. Nie, to 4 chyba Golden
było. Mordobicie do 4. Zrobili taki Musou w stylu Dynasty Warriors, fabularny.
Musou, Strikers. Uwielbiam tę nazwę.
Było coś jeszcze z piątki takie chyba... taneczno jakieś tam rzecz i teraz robią taktyczną, już nie mieli dużego wyboru, co robić, nie?
Ja naprawdę się cieszę, bo po prostu każdy fan swojego uniwersum powinien dostać dziwną grę.
Gears Tactics było super grą. Świetną taką grą. Na raz, bardzo fajnie.
Avowed, no właśnie,
tak,
panowie.
To a propos...
troszeczkę zatrzymajmy się.
No to jest temat rzeka. Chociaż nie taki temat rzeka jak Starfield, bo o tym to się dopiero dowiedzieliśmy. Ale Avowed to jest o tyle ciekawa sprawa, że jak to zapowiadano, to pojawiały się głosy, również oficjalne, że to ma być obsidianowy Skyrim, tak? I ludzie od razu myśleli Skala, nie? I te sprawy. Natomiast teraz w wywiadzie dla PC Gamera dowiedzieliśmy się, że tak była ta gra spiczowana faktycznie do Microsoftu. Hej, chcemy zrobić coś tego rozmiaru, tak? Chcemy zrobić taką dużą gierkę, ale ostatecznie w wyniku decyzji kreatywnych i pewnie poniekąd decyzji Microsoftu, budżetowej jakiejś, ta gra będzie raczej właśnie rozmiaru The Outer Worlds, czyli to będzie taka troszkę mniejsza rozgrywką, ale ona ma być dużo, powiedzmy, głębsza, tak? I przede wszystkim to, co się tutaj wyróżnia, czego nie było widać może na zwiastunie, to będzie trochę gra w stylu Mass Effecta, jeżeli chodzi o to, jak będzie się poruszało się drużyną, to znaczy zawsze będziemy mieli ze sobą dwóch towarzyszy. Nie ma chyba opcji samotnego zwiedzania gry. A więc przez to jakby ci towarzysze będą bardziej wplątani w fabułę, no i ta fabuła ma być bardziej takim punktem skupienia, niekoniecznie sandboxowość. Ta gra właśnie nie ma być do końca sandboxa.
No i wątki, prawda, towarzyszy w Outer Worlds, w Outer Worlds były świetne, więc tu też pewnie zrobią dobrą robotę. I ogólnie mnie to cieszy z tego powodu też, że taką grę można w miarę szybko ogarnąć, nawet jak się gra dosyć tak, że zaglądasz w różne kąty i tak dalej. Outer Worlds mi się podobało, no ja w RPGach też głównie cenię właśnie te dialogi, wybory, a niekoniecznie ten sandbox i mechanikę, no chociaż też jest fajna oczywiście.
Oczywiście tam było sporo kontrowersji z wyglądem tej gry, nie? No bo ona jest taka bardzo kolorowa, no to nie każdemu po prostu pasuje i nawet widzieliśmy komentarze pod plusem, że no byli ludzie, którzy na przykład nie lubili właśnie z tego powodu, że jest taka bardzo kolorowa.
No. Ale trzeba zaznaczyć, że jakby zwiastun, który rok temu zapowiadał Avowed właśnie na showcase'ie Microsoftu, to sugerował, że to będzie coś takiego mrocznego.
Nawet takie, 3 lata temu
takie tak, ten, ale... dark fantasy, taki dark messiah, ale taki na poważnie.
No właśnie tak nie wiem, czy, bo jak się przyjrzysz dzisiaj temu zwiastunowi, to
po prostu są chmury.
To dokładnie, nie chmury, po prostu był... no bo w sumie
są
wcześniej...
chmury, jak te strzały lecą, nie?
Tak,
i
dungeon prawda.
Potem jest.
Ale to było widać, że to jeszcze taki, to po prostu koncept tego, jak będzie wyglądał Lant. Natomiast później mamy ten element taki niby gameplayowy, gdzie widzimy postać z mieczem i czarującą,
i kolorowe
nie?
czary, nie?
Tak, i to wyglądało tak, jak teraz wygląda. No ale tak, ta gra jest, na pewno nie jest takim mrocznym RPG-iem wizualnie i to pewnie parę osób
odrzuci. Ale w sumie nie trzeba dużo gadać, bo to jest gra od Obsidianu RPG, więc będzie świetna.
Też no, tak myślę.
Zaskoczeniem na pewno była gra, o której już wspomniałem na początku mojej wypowiedzi tu na audycji i wydaje mi się, czekaj, nie rozmawialiśmy o tym. Clockwork.
Nie, jeszcze nie.
Na audycji jeszcze nie.
Jakby wiem, że Paweł jest fanem Bioshocka, tak. Paweł T. I jakby... czekasz na tego Bioshocka 4, który nigdy nie powstanie, to teraz masz Clockwork, który powstanie i wygląda prawie jak Bioshock,
to
więc
prawda.
Żaden problem, proszę, to gra dla ciebie.
Bardzo mi się też spodobała ta zapowiedź.
Czy czym będzie grą RPG?
Tylko właśnie... nie słuchaj Pawła Stachyry, bo on ci zbrzydnie ta gra.
Czemu?
On powie dużo wyborów, RPG, statystyki. Nie. To nie będzie chcę... jak Bioshock, nie no bać się.
Dzięki Mateusz, chcę ci wierzyć.
Właśnie to jest taki dysonans z tego, bo Clockwork Revolution swoją drogą, bo to jest pełny tytuł tej gry. Jak tylko zobaczyłem, że to jest InXile, to od razu bo oni zrobili rewelacyjnego Wastelanda 3 ostatnio. Zresztą oni w ogóle nie pudłowali na razie ze swoimi grami. I sobie myślę, no wspaniale. Potem zobaczyłem Steampunk, sobie myślę, no nie mów. Robił Arcanum w 3D albo coś takiego, nie? Jakiś remake czy cokolwiek. Nie, to jest ich własna gra i zwiastun, jakby jego zobaczyć, to masz rację. To wygląda, bo mówiłeś właśnie, że to taki Bioshock 100% wygląda jak Bioshock i to nie jest tylko kwestia Steampunku. Oni wyraźnie łapią pewne, jeżeli chodzi o wizualia, no to pewne gdzieś tam inspiracje z Bioshocka Infinite są oczywiste. Ale wydaje mi się właśnie, bo potem jakby jak zobaczysz sobie w Twittera na przykład Briana Fargo, czyli twórcy tutaj Lida, tak jakby głównego, nie? Szefa studia, no to on cały dzień czy dwa ostatnie spędził tylko i wyłącznie na tłumaczeniu ludziom. Tak, to będzie RPG. Tak, to będzie RPG. Będzie dużo wyborów, będą głębokie wybory, kłamie, systemowość, prawda? Relacje.
Może, jak to mówiłem, ale Microsoft ich weźmie za twarz i ale powie, zróbcie jednak jak Bioshock.
Stop, jeżeli zrobią dobry model strzelania, co nie jest wykluczone, bo to nie jest Obsidian, to chodzi o to, że w takiego RPG-a też możesz grać jak w shootera. Ja moje pierwsze podejście do The Outer Worlds było takie, że był NPC, który mi zlecał questa i go zabiłem po prostu i poszedłem sobie dalej, wystrzelałem wszystkich i skończyłem grę szybko.
O.
Więc tak też można grać.
Tak, absolutnie myślę, że to będzie też gra właśnie pod to dostosowana, bo ten Wasteland nawet, on był co prawda izometryczny od góry, wiesz, tak jakby to się od razu kojarzy właśnie z takim mega hardkorowym RPG-iem, ale to było takie trochę inne podejście, bo przede wszystkim tam nie miałeś indywidualnej postaci, tylko miałeś całą tą swoją drużynę, więc nie skupiałeś się może na jakimś tam, nie wiem, na fabularnym tle twojej postaci i tym, kim ona jest w tym szekspiriańskim dramacie, tylko bardziej, wiesz, na tym, żeby przejść przez ten dziwaczny świat, gdzie robot Regan jest więziony przez jakieś dziwne fanatyczki, które udają jego żonę i musisz go uwolnić. I tak samo myślę, że tutaj będzie jakby podobny rodzaj humoru, czy takiego, wiesz,
tak jest,
flashpointowości takiej, która myślę, że da tej grze dużo rozrywkowej warstwy.
Przed chwilą była taka konferencja Xboxa rozszerzona i tam zobaczyliśmy m.in. Hellblade Senua's Saga, Hellblade 2 Senua's Saga. W ogóle powiem wam szczerze, że bardzo mocno czekam na ten tytuł. Jeżeli ktoś jeszcze z naszych słuchaczy nie skończył pierwszego Hellblade'a, który jest totalnie dostępny bardzo mocno i no trzeba nie chcieć skończyć Hellblade'a, żeby go nie skończyć. Może tak. Poza tym łatwy calak, jakby ktoś zbierał pucharki i achievementy. To polecam bardzo gorąco, bo nie ma drugiej takiej gry i na dwójkę czekam niesamowicie. Nie macie wrażenia, że jest jakiś troszeczkę downgrade grafiki tutaj? W sensie ta technologia jest fenomenalna, ale jakoś odniosłem takie wrażenie, że większe wow widziałem przy poprzednich pokazach.
Nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Okay. Mnie to trochę męczy oglądanie tej gry, bo ona znowu jest nam pokazywana, znowu nie ma daty premiery, że już tak. Mam takie podejście, że po prostu chcę zagrać, ale już...
Tak pachnie silksongowo, nie?
Pachnie skornem troszeczkę też, że już
miałem wrażenie... Przynajmniej ma nawet trailery.
Cztery razy, że gra wyszła, a potem ona nie wychodziła, a jak wyszła, to każdy o niej zapomniał.
Bo w ogóle Hellblade to był chyba ten pierwszy, jak ogłaszali Xboxa Series X, to wtedy pokazali przy okazji Hellblade, pamiętam. To był ten next-genowy tytuł, który miał
był
poprowadzić...
Był teaser z twarzą pierwszy,
tak.
Potem dwa lata później był ten teaser na plaży jakiś tam, a teraz było to...
Z rozgrywką nawet. Właśnie... To jest w ogóle gra, której nie powinno się pokazywać jakąś cutscenką, bo ona już sama w sobie jest
cutscenką.
Tak, bardzo mocno cutscenkowa. Ona jest taką... To nie jest taka typowa rozgrywka, wiesz.
Ale wiecie, co mnie martwi? Że oni nie pokazują tam ani na chwilę zagadek, które były bardzo fajne w jedynce i były takie środowiskowe, a tutaj w ogóle się o tym nie mówi. Chce się wprowadzić nas jednak w ten świat, w świat tej choroby dwubiegunowej i psychozy, jaką ma Senua, a nie mówi się nic o tych zagadkach, które po prostu no, były świetne.
I to jest ich błąd, bo nikomu się nie chce tego oglądać, jakby, wiesz, to się jakby ciężko opisać Hellblade komuś, kto nie grał w Hellblade, tak, żeby go zachęcić, nie? Jakby to trzeba przeżyć sobie.
Bez słuchawek na uszach, jak w to grasz, to te głosy nie robią też takiego wrażenia, nie? Jak oglądasz.
A na słuchawkach to po godzinie masz ochotę wyłączyć, bo zaczynasz szaleć. To jest niesamowita gra. Forza Motorsport została pokazana m.in. także na konferencji.
O, na plusie nic nie mówiliśmy o tym,
no,
to
dawaj, ja chętnie.
Wspaniale.
Wygląda świetnie, mnóstwo samochodów tam będzie, bardzo różnorodny content się zapowiada, no ogólnie też pięknie wygląda.
Myślicie, że to będzie konkurencja dla Gran Turismo?
Gran Turismo, tak. Znaczy, czy konkurencja, to też wiesz, jakby zupełnie inne platformy i to ekskluzywy, więc...
Będzie odpowiednik bardziej niż konkurencja.
No, coś takiego bardziej.
10 października wtedy wychodzi ta gra.
Tak, tak. To coś bardzo fajne.
Wiecie, bo... na PC-tach pewnie jedna i druga będzie, więc Gran Turismo jeszcze nie jest
zapowiedziane. Gran Turismo nie sądzę, że Gran Turismo wyjdzie na PC-ty, bo...
No, to samo mówiłeś o The Last of Us.
Tak, zapamiętaj, co powiem, wyjdzie przy premierze filmu.
W sumie może.
No.
Może wyjdzie, macie rację, wyjdzie. Ale w każdym razie, Gran Turismo jest trochę bardziej tym. Jest trochę bardziej jednak symulatorem, mam wrażenie.
Jeszcze bardziej niż...
Tak, Forza jest bardzo łatwa w porównaniu, mam wrażenie. Przynajmniej ja grałem w siódemkę, tą Motorsport.
10 października, tego przypomnę raz jeszcze, bo nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale chyba tak.
Swoją drogą, a propos Horzy, bo trochę z Forzy, bo...
Forza Horizon, tak, ja wiem.
Zajdę może z tej Xboxowej na chwilę konferencji, jasne. Ale ty jesteś wielkim fanem ścigania się.
Lubię.
Więc powiedz mi, widziałeś The Crew Horizon
Motorsport.
Tak.
Motorfest.
Podobało mi się to, co Mateusz Filut napisał na naszej wewnętrznej grupie, że Ubisoft stwierdziło tak, jak to jakoś ładnie to Mateusz ująłeś, z kopiowaniem.
Że po konferencji Sony Ubisoft uznało, że w porządku jest kopiowanie gry jakby od konkurencji.
I że to się
bo na Soniaczu był ten Splatoon, taki nie Splatoon. A, tak. A tutaj mieliśmy na Ubisoftie The Crew Motorfest, które jest Forza Horizon.
Tak, no trailer widziałem i bardzo mi się to podoba. Szczególnie, że Forza Horizon dostała dwa dodatki, które już każdy wielki fan, a są tacy fani, którzy naprawdę, wiecie, robią 800 godzin w tę grę. Ja mam nabite, znaczy ja grałem 80, może 60, ale mój szwagier splatynował mi tę grę grając, nie wiem, z 270 godzin.
I ja odpadłem dosyć szybko od piątki jakoś, nie wiem. Ale to że znowu to samo, nie?
Ale nie same wyścigi, cały czas tuning samochodów, cały czas nowe skórki, to jest niesamowite w tej grze. No zobaczymy, jak to będzie w tej formie.
Natomiast przewagą tego Motorfestu dekronowego będzie różnorodność pojazdów, bo motocykle też mamy, bardzo fajnie. Natomiast model jazdy mnie nigdy w dekronie nie zachwycał, nie? Ani w jedynce, ani w dwójce, on był taki troszkę, no po prostu mniej przyjemny niż w tych Forcach, nawet niż w Need for Speedach arcade'owych moim zdaniem, więc może poprawią tutaj w tej części, zobaczymy. No i fajnie, że robią zamiast całych Stanów, bo mieli miniaturkę Stanów Zjednoczonych jako mapę wcześniej, a teraz jest sama wyspa jedna na Hawajach, więc zawsze to większa dbałość o detale moim zdaniem niż to robić cały upchnięte świat. Całe Stany w jednej mapie.
Avatar Frontiers of Pandora, tutaj było...
Far Cry, Pandora, tak naprawdę. Nie pomyliłeś tytułu, ja tak mówię, że...
Ale miałem teraz schiza.
Subwersja, no.
Sorry. Far Cry Pandora, a Mateusz Widut mówi, że to Crysis jest jednak kolejny.
No Mateusz często tak rzuca.
Ale potem ma rację często, więc lepiej go posłuchać.
Zazwyczaj mam rację.
Kiedy?
Bym powiedział.
Kiedy ma rację?
Nigdy.
Nigdy. Mówiłem, że Starfield będzie w 30 klatkach i co?
A ktoś ci mówił, że nie będzie?
Ale tak, wy mówicie, nie, no bez przesady, teraz, bo to będzie dużo opcji,
ja myślę, że wydajnością,
nigdy tak nie zrobią, przecież bo to jest Bethesda.
Mówiłeś tak, Mateusz? Bo ja nie pamiętam, żeby
ale to jest jego wina, ponieważ oni słuchają Gramy na Maxa, ci ze Starfleeta, tak? I mówią, tak. Ej, Mateuszowi wystarczy 30, robimy 30, uhu, dzięki. No.
Dostosujmy jeszcze oprawę do Xboxa Series S, bo
Mateusz ma Series S.
I jak się dowiedzieli, że kupiłeś Switcha, to już w ogóle darowali sobie jakiekolwiek.
Tylko jeszcze będąc w tym temacie, o dziwo właśnie, Starfield na Xboxie Series S będzie w 1440p, a na Xboxie Series X w 4K, więc to aż taka duża różnica nie będzie, a wszystkie będą działały w 30 klatkach i w trybie jakościowym, nie?
Ciekawe.
No, wydajnościowo akurat 4K naprawdę sporo więcej żre od tego 1440, natomiast wydaje mi się, że, bo tutaj Mateusz Zdanowicz powiedział, że do niektórych gier takich właśnie na konsolach pojawiają się później łatki 60 klatek. I mi się wydaje, że to też może być tak, że wiecie, no gra Bethesdy wychodzi nowa. Oczywiście, że będzie zabugowana, oczywiście, że będzie miała problemy natury jakiejś tam technicznej.
Nie chcieli sobie dokładać może.
Tak, i może nie chcieli obiecywać przede wszystkim, a później co? Bam, parę miesięcy po premierze na Xboxa Series X.
Ale tak, Paweł zaczął o Pandorze. Mhm. I co? Co powiesz? Co sądzisz?
Nic nie powiem.
Nie masz żadnych emocji związanych z uniwersum Avatara?
Nie. Totalnie.
Nie zagłębiłeś się w istotę wody.
Nie, zdecydowanie nie. To nie jest rzecz, na którą bym czekał i wyciągałaby pieniądze z mojego portfela. Nie.
Ubisoft jest fajny, bo Ubisoft na PC-cie ma Ubisoft Plus, się nazywa ten abonament.
Na przykład też.
Jak wychodzi Assassin's Creed Mirage, prawda, jesienią i właśnie ten w grudniu Avatar, więc zapłacę 100 zł i ogram obydwie gry w całości.
Nie musisz ich kupować.
Nie musisz ich kupować, okay. Bo to coś...
Ale wszyscy fani hip-hopu i dreadów dostaną w końcu Prince of Persia.
O, i to już kupię, bo to mi się bardzo podoba. Nie jestem fanem hip-hopu może za dużym, ale dreadów też nie mam.
Ale nie zdziwiło was troszeczkę, że klimat tej gry... Znaczy, okej, przyznajmy...
Klimat trailera,
masz rację. Ale przyznajmy też, że Prince of Persia, w starych Prince of Persia, wyglądał jak ten taki lalusiowaty kolega, którego nikt nie lubi z klasy.
Znaczy, jeden z twórców wrzucił taką kartę, gdzie był książę Persji w każdej grze od początku i on wyglądał jak każda osoba. Była nawet jedna z pierwszych części, gdzie wyglądał jak Luke Skywalker po prostu, kopia taka 100%. A co ciekawe, to w ogóle nie ma być ten książę Persji, jakby to jest inna postać w tej grze. To jest jakiś jego strażnik, taki wiesz, jeden z elitarnych wojowników, którzy są wysłani, żeby go uratować, 7.
Czy to będzie Metroidvania?
Metroid Dread mi się kojarzyło, że współczesny, taki trochę nowoczesny Metroidvania właśnie, nie?
Fajnie.
Dlatego czekam, bo ja lubię ten gatunek i...
Wydaje mi się, że bo miała powstać też Prince of Persia, taka 2,5D, która miała być remake'iem tego pierwszego Prince of Persia. I dwa razy już została...
Piasków czasu?
Nie, stop, nie. Ty mówisz o remake'u Piasków czasu, tak? Czy o czym? Bo powstawał remake Piasków Czasu, to były już zwiastuny, tak?
Tak, ale to już
pod szydę, to pełne.
Ale to było VR chyba, tak?
Nie,
to,
nie,
to
wszyscy mylimy wszystko. Miał powstać i były już zwiastuny, ludzie zapomnieli.
W Ubisoftcie.
Sands of Time remake. Normalnie był remake, powstawał i tylko coś tam się działo nie tak, anulowali czy coś.
No mogą po prostu zrobić to, co na PS3 wydali Prince of Persia, zrobić z tego remaster i wydać. To była świetna gra, kolorowa. Biegało się po ścianach. Czego
zapytajmy Ubisoftu, nie?
No wiesz, ludzie narzekają, że Ubisoft wypuszcza ciągle to samo, a jak próbują z jednej z serii zrobić coś ciekawszego, no to wszyscy narzekają, że nie wydali znowu tego samego, nie?
No też, też prawda. Z ciekawych dużo asasynów nadciąga i myślę, że ten Mirage to rozgrzewa do czerwoności fanów starych, dobrych asasynów, Mati. Ty chyba czekasz mocno.
To jest jedna z dwóch gier, na które najbardziej czekam.
I to już w tym roku?
Zaprezentowanych
w październiku.
Tak. 12 października. Zaprezentowanych na tych wszystkich pokazach.
Wow.
Więc to jest taki asasyn, który sprawia, że nie będę się czuł przytłoczony, mam
właśnie
nadzieję.
Właśnie. A będzie się skalować wszystko? Nie.
Nie, właśnie nie. I pewnie na co najbardziej czekam? Jeden przycisk do kontry. To by było niesamowite. I wykorzystanie tych wszystkich systemów, które do tych dużych asasynów powstały, czyli te wszystkie... No, że masz taką lotkę, która usypia innych przeciwników i tak dalej. Dużo się skradasz, czyli jesteś asasynem, który skrytobójczo zabija przeciwników. Czyli wracamy do tego, o czym jest ta gra. A
no,
nie
bo to już był taki
wojownikiem.
Genocide Creed troszeczkę bardziej.
Tak. I w ogóle gra RPG się z tego stworzyła, a to była zawsze gra akcji, tak? Gra akcji skradankowa, fabularna,
ona i tak
przygodowa.
Była dość długa zawsze, ale potem to ona do niebotycznych rozmiarów się rozrosła. I po co?
A przede wszystkim ta długość kiedyś wynikała bardziej z tego, że tam faktycznie było dużo jakiegoś tam kontentu takiego, no faktycznego, wiesz, w tej grze akcji, tak? Że jako miałeś dużo rzeczy w ramach tego podstawowego
misji,
systemu, tak, zwykłych misji też. I fabuła była długa na przykład. A w tych nowych, no to Mateusz Stanowicz, jak pisze poradnik, to musi biegać i szukać jakichś...
Już nie pisze na szczęście.
Skrzynek schowanych w małych jaskiniach, pięciu kawałków bielizny jakiegoś świętego sprzed naszej ery. Wiesz, o co chodzi, nie?
Mhm, tak było.
Dużo busy work, dużo takiego... robienia sobie pod górkę, czyli, i wypełniania kontentu.
Czyli Paweł, nie masz ochoty zagrać na przykład w Assassin's Creed Jade, taką ogromną grę jak Valhalla na swoim telefonie?
Nie.
A. No my też nie.
Ale będziesz miał za darmo. Jakbyś jednak zmienił zdanie.
Ja trochę nie rozumiem tutaj Ubisoftu, jakby kto będzie chciał grać na telefonie w asasyna dużego.
Mateusz, już ci odpowiadam. Gdzie się dzieje ten asasyn?
Ja wiem, że Chiny. Ja rozumiem, że w Chinach to się sprzeda, znaczy kupi się, znaczy ludzie będą grać i mikropłatności.
Chiny,
ale
i Indie.
Oni patrzą, wydaje mi się, że spojrzeli na takie gry jak Genshin Impact na przykład, ale one są zupełnie inne pod względem struktury niż asasyny, są dostosowane do krótkich sesji.
A wiesz, jakie to będzie pod względem struktury? Tak na dobrą sprawę?
Jak był pokazywali gameplaye, to wygląda dosłownie jak Valhalla na przykład.
No tak, ale wygląda. No to wiesz, jak pokazywali Elder
nie
Scrolls...
Nie masz sobie, wiesz, idziesz, a zrobię sobie jednego dungeonka w
Jak
Genshinku,
pokazywali
nie?
Elder Scrolls Blade, to też wyglądało jak po prostu Elder Scrollsy typowe. A się potem okazało, że to jest jednak gra naprawdę do mobilek przystosowana. I też mi się wydaje, że to jest taki kazus, gdzie oni chcą pokazać, że ta gra jest jak te duże, poważne asasyny, które mamy na kompach czy na konsolach, żeby ludzie po prostu chętniej dokupowali. Natomiast de facto no ja nie wierzę, że oni po prostu przerzucą taką grę na komórki. Oni raczej dostosują ją do warunków na tym rynku.
No tak, na chińskim.
Będziesz ale nie, chodzi mi o to, że przede wszystkim...
A, mikropłatności.
Tak, mikropłatności i inne takie miłe zabawy.
Czy da się spiracić grę na telefon komórkowy? Nie wiem.
Na Androida pewnie tak.
Ale nie trzeba, bo to będzie darmowa gra.
Zamrugam. Aha,
właśnie.
Okay. Tylko sam musisz uznać, co znaczy dwa mrugnięcia.
Wow. Czyli, że nie.
Ciekawe co. Wow. Niesamowite.
O Boniu.
No dobrze, ale w takim razie...
Jedna z najważniejszych zapowiedzi, która też spowodowała skoki akcji CD Projektu, to oczywiście dodatek do Cyberpunka. I to jest też duża informacja, bo... No, dostajemy chyba więcej niż się spodziewaliśmy, mam wrażenie. I czy to zamknie usta hejterom Cyberpunka, czy jest cały czas tak, że raz do roku ludzie odpalają z niczym, mówią, pamiętamy o tym, co zrobiliście właśnie z naszym Cyberpunkiem w grudniu, czy jednak już zapomnieli?
To jest chyba taki sposób CD Projektu na pożegnanie się z tym projektem, a jednocześnie zostawienie ludzi z takimi lepszymi wspomnieniami, nie, niż mogłyby być. Bo prawda jest taka, że
Premiera 2.0.
Trochę tak, ale siły już tego, znaczy tej firmy są skierowane w dwa inne projekty. Tak. Po pierwsze 60% tego zespołu około tam pracuje nad Wiedźminem, A po drugie Paweł Sasko, czyli ten quest designer, który się zawsze pojawia na różnych E3 i innych pokazach. Hyon Knife?
Dodatek do Hyon.
Wszyscy, którzy... Ten, który się przy każdych pokazach pokazuje tam, Paweł Sasko, tak? On teraz został leadem Cyberpunka 2 i w Bostonie go robią.
Cyberpunka 2.
Tak, w sensie następnej części już do tej serii jakby, nie wiem jak się będzie nazywała. Także oni już są w pełni skupieni na sequelach, a to jest po prostu takie ostatnie halo, tak, ostatnie hura, tak, i co ciekawe, to nie jest tylko dodatek, bo widać, tak jak mówił Mateusz, to jest premiera 2.0, ponieważ dodatek jest, można powiedzieć, wisienką na torcie, co jest o tyle dziwne, bo masz fabułę dodatkową, masz nową dzielnicę, masz prezydentkę Stanów Zjednoczonych, która rozbija się, wiesz, tam i musi się uratować, jak komandos w jakimś takim, w jakiejś takiej typowej dzielnicy Mad Maxowej, nie, gdzie wszyscy się do siebie strzelają non-stop, ale z drugiej strony masz tyle zmian w podstawowej grze, jakby w cały system ten rozwoju postaci, jakieś perki, cyber ulepszenia, to wszystko jakby, to wszystko ma być od, może nawet jak nie od zera, to bardzo mocno przemielone i zrobione, tak? Policja ma być zupełnie od zera zrobiona. Jakby dużo rzeczy, które oni albo obiecali, albo których ludzie się spodziewali, wiesz, po tego typu grze, oni to teraz wprowadzają. I widać, że to nie jest tylko content z dodatku, tylko to jest content z tego, co oni sobie przez te lata od premiery wymyślili, wiesz, że chcieliby tutaj dodać, dorzucić, i to jest naprawdę przytłaczająca lista. W sensie w tą grę dosłownie nie będzie się sensownie dało zagrać, prawdopodobnie, wiesz, ze swojego save'a.
Nie przesadzaj.
Nie, no na pewno będziesz mógł odpalić i zagrać, ale wiesz jak to jest, jak duże zmiany są mechaniczne w grze, odpalasz swój stary save, to nagle te wszystkie, wiesz, mechaniki, które na twoją postać wpływają, to się okazuje, że masz źle złożoną postać, musisz od nowa wszystko robić.
No to respekt się zrobi.
No i do tego jeszcze pamiętajmy, że jest to dodatek, który wyjdzie tylko na nową generację, czyli posiadacze Xbox One i PlayStation 4 muszą się obejść smakiem. Mhm. I dobrze, bo ta generacja trwa już 2-3 lata. Ta zaraz będzie, prawda? 2,5 roku.
Tak.
Więc to już jest czas na zmiany. No już nie pamiętajmy o PlayStation 4 i o Xboxie One, bo to już po prostu było, minęło, grajmy w nową jakość.
Ja tylko dodam, że były zapowiedziane dwa dodatki fabularne do Cyberpunka, ale tutaj twórcy już jasno powiedzieli, że to jest jedyny, ostateczny
i
dodatek.
Koniec.
I koniec. I osoby, które kupiły chyba jakąś specjalną wersję Xboxa, w której jakby było obiecane, że będą dwa dodatki w cenie, to chyba będą im zwracać jakieś Microsoft coinsy? Coś takiego. Jeszcze nie ma dokładnych jeszcze szczegółów.
Nie
ale...
chcę zaryzykować, ale wydaje mi się, że możesz tutaj, że mogło się to pomylić, bo wiem, że oni zapowiadali na pewno, że będą dodatki, wiesz, mówili liczby mnogiej. Nie mówili chyba nigdy dokładnie, że będą dwa, natomiast...
Mi się też wydaje, że dwóch.
Podejrzewam, że to, o czym mówisz, to się odnosi do tych, którzy kupili sobie Xboxa One. W takiej zestawie, gdzie z dodatkiem miało być. Bo wiesz, jeżeli sprzedajesz wersję konsoli z jakąś grą i z dodatkami do niej, to nie mówisz z dwoma dodatkami do niej, tylko raczej mówisz z jakimś tam season passem, cokolwiek, nie? Z tym, co do tej gry wyjdzie.
Tak, rzeczywiście, to był Xbox One X, więc
tak,
dodatek
czyli,
na to
czyli
nie wyjdzie.
To jest po prostu dla tych, którzy nie będą mieli tego dodatku w ogóle. Natomiast to nie jest za ten drugi, nieistniejący nigdy dodatek.
Ale nie wyklucza, że ci, co zapłacili za coś, co mieli dostać, nie dostaną tego i dostaną zwrot.
No tak.
Finalnie.
Właśnie, 11 minut zostało tylko do samego końca. Panowie, PC Gaming Show też był całkiem ciekawy. Path of Exile 2 moim zdaniem wygląda bardzo ciekawie.
Lepiej niż Diablo.
Mhm. No właśnie.
No kwestia, jak będzie to wyglądało mechanicznie, bo dwójka to będzie aktualizacja jedynki, to nie będzie jakby osobna gra, ale mają przeprojektować zupełnie systemy wszystkie, mechanikę, rozwój i tak dalej, umiejętności. Tylko jeżeli to nadal będzie aż tak rozbudowane i tak trochę trudne, jeżeli chodzi o próg wejścia, no to może być ciężko, ale zobaczymy. Wygląda na pewno bardzo ładnie i chociaż te kilkanaście godzin będzie można sobie pograć, prawda, przyjemnie, za darmo w Path of Exile 2 na pewno, bo to będzie też free to play oczywiście.
No tak. Z PC Gaming Show coś rzuciło wam się w oczy? Baldur's Gate 3?
Tam na PC Gaming Show pokazywali głównie rzeczy, które już znaliśmy, ale tak, Baldur's Gate 3 bardzo fajny zwiastun dostał z wycieczką po mieście, w powrotach Baldura i bardzo fajnie animowany też zwiastun zrobili deweloperzy ze studia Larian. A poza tym takie gry indie, no, które nic nie powiedzą, Sulfur na przykład, taka fajna strzelanka, bardzo kreskówkowa, albo Dorf, czyli dosłownie strategia w stylu strategii starych jak Red Alert, tylko troszeczkę bardziej tam szaro-bure kolorki, ale bardzo ciekawie wyglądająca. Ogólnie to nie było gier ładnych graficznie na PC Gaming Show?
Zależy, był Teardown.
A, sorry, był
I Creative.
Ale to też gra, która już wyszła na PC.
Nie, no jasne, więc... to już jest po premierze gra, która nawet miała premierę teraz na konsolach, albo zwiastun dopiero, nie, już nie jestem tam.
Wielu fanów Warhammera Age of Sigmar na pewno ucieszy zapowiedź tej strategii, której tak. pod tytuł nie pamiętam.
A to też już chyba wcześniej było zapowiadane, tylko po
tak,
prostu...
Tak, tylko bez... gameplay pierwszy raz pokazano tak. teraz. Więc to wygląda bardzo fajnie, jak takie Dawn of War troszkę właśnie, tylko że w tym innym uniwersum. Mhm. Także to na pewno będzie ogrywane. No i myślę, że może jeszcze parę słów o Starfieldzie na koniec. Czy nie?
Zdecydowanie.
Paweł, Paweł T. Czy ty w ogóle cię to interesuje, czy to, że taka duża gra, to w ogóle nie chcesz zaczynać?
Ja nie będę w nią grał.
Okay.
Od razu mówię.
Bo 30 klatek.
Nie, bo za duża. Za duża gra. A chociaż, wiecie co, ja zawsze mam tak, że do tego typu gier po prostu podchodzę z czystej ciekawości i w pewnym momencie jest taka przytłaczająca, że no już nie daję rady, ale tak sobie myślę, czy mi się zdarzyło kiedykolwiek tak na poważnie skończyć jakiś taki wielki, gruby taki tytuł. Wiecie?
Diablo.
No, a Diablo Hades. Nie jest takie przytłaczające. Hades też nie jest
chociaż
taki.
To nie, to jednak bardziej, to nie jest skala, tak, to jest bardziej... Nie. Co innego czas, który inwestujesz w grę liniową, a co innego ogromna...
No właśnie. Wiesz co, bo ja w ogóle, jeżeli nie jesteś takim freakiem jak Mateusz Fidut, który gry dla fabuły gra i kończy
stop.
Główne wątki.
Dla głównej fabuły, tak, bo poboczne wątki są fajne czasem
tak,
w tych grach.
Kończy on, tak jak twierdzi, zaczyna te gry i kończy główny wątek i mu wystarczy, co jest spoko.
Szanujemy to.
Po coś istnieje ten główny wątek tak. I dobrze, że jedna osoba
wszystko
na świecie
jest dla
w ten
ludzi,
sposób
tak? Nie krytykujemy.
To są takie gry, że na spokojnie możesz w nie grać jak w parku rozrywki, czyli zaczynasz tą grę, a potem robisz co chcesz. Próbujesz tego, próbujesz tamtego, podoba ci się, dobrze się bawisz, w końcu przestajesz się dobrze bawić, to ją odkładasz i tyle. I tak. Nie powinieneś mieć w ogóle jakby żalu, że nie ukończyłeś, nie? I wydaje mi się, że Starfield to może być wręcz ukoronowanie tego typu rozgrywki, z którego jednak Bethesda słynie, no bo to jest no dosłownie kosmos pełen, wiesz, planet randomowych, gdzie jakieś randomowe eventy
dosłownie
może
tak.
będą,
twoim celem jest eksploracja kosmosu i nawet ani razu nie zająknęli się o fabule głównej, dopiero teraz sobie to uświadomiłem, że w tym pokazie całym tak. praktycznie nie było nic
tylko na zwiastunie było, ale no. poza zwiastunem nic nie powiedzieli, więc wyraźnie zależy im na tym, żeby po prostu tam siedział i się dobrze bawił.
No dobra, to zagram.
Tylko kiedy ty w to zagrasz? Bo tak korzystając z tego, że się to kończy, to ja może tak wrócę do tego tematu, który był na początku, czyli jak wygląda nasz schedule, nie?
No nie widołuj mnie znowu.
Wyjścia gier. No bo słuchajcie, tak ludzie trochę narzekali po tym Sony na przykład, że nic nie ma na ten rok praktycznie, że tam jest Spider-Man i tyle. Ktoś tam jeszcze narzekał po innych pokazach, że tych gier nie ma, ale tutaj nagle tak. Zacznę od sierpnia w ogóle, żeby też tam nie ten, nie? Ale w sierpniu wyjdzie sobie ten Armored Core 6. Nowa gra From Software, więc
ja to będę musiał sobie przełożyć, kurczę, na
wiele osób
zimę.
Chce to zagrać. I słuchajcie, 25 to jest sierpnia. Trzy dni później będzie dostępny Baldur's Gate 3 dla tych, którzy robili preorder.
No i to,
trzy
to
dni później
zagrać.
Już Baldur dla każdego innego będzie dostępny. Zaraz później wychodzi Starfield. To jest 6 września.
Chyba, że masz droższą edycję. 1 września wtedy.
Jeszcze od 1, potem 6 będą te różne, wiesz, momenty, w których wchodzą ludzie. Słuchaj, Lies of P, 19. Tego samego dnia wychodzi Mortal Kombat 1. Dzień później wychodzi Witchfire, długo czy wyczekiwany. To jest
niech oni coś przełożą, to jest przesada.
Tydzień później wychodzi dodatek do Cyberpunka, który, jak mówiłem, będzie chciał, żeby ludzie jednak zaczynali go od nowa. Zaraz później...
Październiki
tutaj,
też pełno
tak,
premier.
Tutaj Forza w październiku 10. Potem Mirage 12.
Alan Wake.
Lords of the Fallen dzień później tak. wychodzi. Potem Alan Wake tydzień później. Potem Spider-Man niecałe no. te 3 dni
jeżeli
później.
Chodzi, nie mieliśmy
City
chyba...
Skyline 4 dni później.
Ale to już takie Alone mniejsze,
in the Dark, jeżeli ktoś ten, to dzień później.
Jeżeli chodzi o same wysokobudżetowe takie wielkie tytuły, to nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy taki wrzesień i październik. Mhm. Tak naładowane po prostu.
Pytanie, kto się wycofa, kto przesunie, bo...
Ja się wycofam.
Pamiętam, miało tak być. W lutym 2 lata temu, kiedy
tak,
Elden Ring wychodził,
wszystko
a potem
przesuwane.
Wszystko było przesuwane, tak.
I nikt się nie wycofa.
Znaczy, ci, co się nie wycofali, to przegrali. W sensie Dying Light 2 dobrze się sprzedał i oceny miał ok, ale nikt o nim nie mówił po 5 minutach.
Ja szczerze mówiąc, mam nadzieję...
Nie Bayonetta, tylko ten Horizon to samo miał przecież.
Ja mam nadzieję, że przesunął Armored Core, bo chcę w co zagrać po prostu.
Natomiast tak. ja myślę, że jednak Armored Core nie jest tutaj takim największym
problemem.
To jest
właśnie mały tytuł w porównaniu do City Skylines.
No tak, tak.
No właśnie tak.
Ale cóż.
Aby przełożyli tego asasyna na komórki.
No i w ogóle...
Trwał rodzaju ogólnie, panowie.
Na Mikołajki praktycznie będziesz mógł zagrać w Awatara.
O, wow.
A nie, no to super, no.
fajnie, fajnie.
Weź, Far Cry'a fajna gra. To taka sama, tylko zielone niebieskie ludziki.
O ile znajdziesz czas, bo zaraz wcześniej wychodzi Persona 5 Tactica i Like a Dragon.
Guidance, czyli to bardzo dobrze.
Ale ten rok będzie wspaniały. Będzie. Do tej pory jest wspaniały. Jest. Same dobre gry wyszły, oprócz Goluma.
Jeszcze w sierpniu wychodzi Shadow Gambit, czyli dla ludzi, którzy lubili Shadow Tactics czy Desperados 3.
Ale Mateusz, masz rację odnośnie tego, że 2023 jest rokiem wyjątkowym. Diablo 4 do tej pory już. Zelda Breath of the Wild. Nie, przepraszam. Tears of the Kingdom. I pewnie jeszcze kilka tytułów bym wymienił z tego roku, aczkolwiek...
No, Dead Space Remake, chociażby. Resident Evil 4 Furka, Remake.
Tak. To są naprawdę duże, świetne tytuły.
Paweł, za tydzień recenzujemy Diablo 4? Jak tam twoje postępy?
Za dwa tygodnie.
Za dwa tygodnie, okej. Ja już przyszedłem. gram drugą postacią. Endgame jest taki troszeczkę... Trochę mało do roboty, moim zdaniem.
A ja się rozkoszuję tą grą.
Nie, jest bardzo przyjemna gameplayowo, to jest najważniejsze.
Dawno nie zdarzyło mi się, żebym odpalił grę do jedzenia, żeby posłuchać muzyki. Ja wiem, że na YouTubie pewnie jest ta muzyka, ale ja sobie odpaliłem, żeby tam sobie obrazek tak
muzyczka
sobie
jest
był i
fajna,
że muzyka, tak. Żeby tam sobie...
Muzyka jest bardzo fajna, klimacik
siedzę
jest...
w tym klimacie po prostu
klimacik jest świetny, kascenki, wszystkie cudnie. Super, tak, cudnie, to prawda.
Znaczy, denerwuje mnie skalowalność. To jest najgorsza rzecz, jaka tylko może być. Dlaczego głupi mobek ma nagle level 27, 62, czy taki, który ja mam, i ja już go nie biję jednym ciosem, to po co mi ta broń?
A mi to przeszkadzało w drugą stronę. Przez to, że jest skalowanie... Ja w ogóle nie czuję potrzeby tutaj, żeby na przykład zabijać wszystkie mobki w dungeonie. Ja po prostu biegnę do bossa, jeżeli da się, i omijam content, zauważyłem po 30 godzinach, zanim nabiłem ten, wiesz, maksymalny level i ten tier trzeci mogłem włączyć.
No
i
nową właśnie.
Stworzyć. Bo chodzi o to, że było jakby... I tak ci wrogowie, których spotkam, będą na moim poziomie. To po co ja mam zabijać wszystkich wrogów?
No dokładnie.
Miałem takie...
Niektórzy mówią wprost, od razu przechodź fabułę, ponieważ bossowie się skalują i masz jeżeli zrobisz wszystkie questy poboczne i zabijesz wszystkich i odkryjesz wszystko na mapie, dojdziesz do bossa na levelu 78 czy 90, to boss będzie po prostu okropnie trudny do pokonania.
Znaczy, w praktyce to się sprowadza do tego, że po prostu ma więcej zdrowia i to zajmuje długo czasu, co też jest denerwujące, a ja tymczasem sobie stoję w miejscu i nic nie muszę się w ogóle ruszać, bo w ogóle nic mi nie ubywa, wiesz, gra jest tak łatwa, zdrowie mi w ogóle nie spada i no... Level scaling nie pasuje do hack and slashów w ogóle, moim zdaniem. To jest pomyłka.
Ale żeby nie było tak pesymistycznie, ja dodam bardzo pozytywną rzecz, bo grałem na Xboxie Series S
Diablo
w betę i też na PlayStation 5, bo strasznie działała
Pamiętamy, że...
na Xboxie ta beta i wyglądała strasznie i ten frame rate, czyli klatkaż spadał. A tutaj... Wygląda jak na PlayStation 5 gra praktycznie. Naprawdę poprawili mega dużo rzeczy, albo stwierdzili, że dopiero na koniec.
Albo tylko u ciebie działało źle beta.
Nie, nie sądzę, bo sprawdzałem różne porównania i tak dalej. Naprawdę jest duża różnica. Jeśli ktoś się zastanawia, czy to jest odpowiednia konsola, żeby zagrać sobie w Diablo, czy coś ma kombinować, nie kombinujcie. A czy będziecie się cieszyć?
Czy brakuje wam mapy na ekranie? Możliwość włączania takiej klasycznej?
Tak.
Mi też. Bo ja lubię widzieć każdy ruch, czy czegoś, bo tak widzisz, czy czegoś nie przegapiłeś. Nie?
Szczególnie, że teraz poukrywano te posągi Lilith, które naprawdę dużo dają i chce się, jak Pokemony, złapać je wszystkie.
Jest to nawet bardziej irytujące, jeśli gracie kanapowo, dlatego, że chcecie gdzieś pójść i żeby włączyć tą mapę, to blokujecie wszystko, tak? Żeby zobaczyć. Bo normalnie ekwipunek ktoś ogląda, druga osoba może iść coś robić. A tutaj stop, rozgrywka, bo ja muszę sprawdzić, czy idziemy w dobrą stronę, nie? Mhm.
No jeszcze, sensu. Jeszcze takie, ja lubię narzekać na gry, za które zapłaciłem ponad 300 zł. Więc jeszcze powiem, że troszkę tworzenie nowej postaci jest męczące, bo jak stworzysz nową postać, to nie masz wszystkich na przykład teleportów odblokowanych, których odblokowałeś wcześniej, tylko te główne w głównych miastach, więc musisz... I nie masz w ogóle mapy, nie widać w ogóle mapy. Trzeba wszystko odkrywać na nowo, jak masz alta. I jak wybierasz skip campaign, w sensie jak wybierasz pominięcie kampanii fabularnej przy tworzeniu nowej postaci. I to jest trochę takie, jakby czemu? Mam wrażenie, że twórcy chcą, żebym po prostu dłużej grał i dłużej docierał do endgame'u, co jest, jak grasz altem, czyli drugą postacią, to już nie o to chodzi, no żeby poznawać cały świat, eksplorować, tylko żeby lecieć do endgame'u. To jest takie trochę...
To jeszcze ja na koniec powiem odnośnie języka polskiego w Diablo 4. Świetnie wpływa na imersję i bardzo mi siedzi.
Bardzo dobry polski dubbing.
Szczegóły wkrótce, bo cały czas ogrywamy.
I Piotr Frączewski jest.
Jest.
To ja na zakończenie.
Dobra, 10 sekund
tak, to wam powiem, my nie mamy tak źle. Wiecie, kto ma źle?
Kto ma źle?
Krzysztof Lenarczyk, który jeszcze będzie FIFA ta nowa wychodziła i on będzie musiał już wszystkich tych mechaników w tym samym czasie, kiedy te wszystkie fajne gry będą wychodzić.
No właśnie, ciekawe co to będzie za FIFA. Ja sam jestem ciekaw, czy FIFA zrobi dobrą FIFA? Na pewno
ciekawe, czy będzie w 30 klatkach.
I czy Electronic Arts zrobi dobrą grę piłkarską, która nie jest FIFA. To wszystko w tym odcinku Gramy na Maxa. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Razem z wami była ekipa GNM+, czyli Mateusz Widut, Mateusz Zdanowicz i Paweł Stachyra. Jutro GNM+, o godzinie 20. Zaglądajcie na Spotify, a także na YouTube. Ja nazywam się Paweł Typiak. Dzięki. Bartek Matla odpowiadał jak zawsze za kamery. Dzięki, Bartek.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.